Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry. Przed mikrofonem Renata Reda. W programie Szlachetne zdrowie dziś będzie 100 pytań, może trochę mniej, do lekarza rodzinnego. Powiemy o profilaktyce, szczepieniach i o skierowaniach na badania, które dostaniemy w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Naszym gościem jest dr Błażej Milewski z przychodni przy Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tego, czy za nami jest już szczyt sezonu infekcji wirusowych dróg oddechowych?
Z jednej strony tak, z drugiej niestety nie. Ze względu na to, że dalej mamy pogodę, która usposabia do tego, że te wirusy, przede wszystkim wirusy, mają bardzo dobre środowisko do rozwoju, do namnażania się i do przenoszenia pomiędzy nami, ludźmi, naszymi pacjentami.
A my im jeszcze ułatwiamy.
A my im to ułatwiamy ze względu na to szczególnie, że troszkę zapomnieliśmy o tym, co było w pandemii, o takich podstawowych zasadach ochrony osobistej, higieny osobistej tak naprawdę. Już tutaj nie mówimy nawet o maseczkach, tylko o takich podstawowych rzeczach jak mycie rąk po powrocie gdzieś z podwórka, z sklepów dużo wielkopowierzchniowych.
Czy nawet przy kichaniu zasłanianie
dokładnie
ust i nosa.
Zasłanianie ust, zasłanianie nosa, dotykanie tymi nieumytymi dłońmi po kontakcie z wieloma ludźmi do okolicy oczu, nosa, ust, co zdecydowanie ułatwia przenoszenie właśnie tych wirusów. Dodatkowo niestety pandemia i koronawirus pokazują, znaczy może nie tyle, że pokazują, a sam koronawirus powodował i powoduje w dalszym ciągu niestety osłabienie odporności naszej nie tylko indywidualnej, ale również populacyjnej. Ze względu na to, że teraz widzimy dużo więcej tych zakażeń i to nie chodzi o to, że my zdjęliśmy maseczki, że żyliśmy jakoś ten nadmiernie sterylnie, tylko ta odporność mimo wszystko wśród pacjentów
została
nadszarpnięta przede wszystkim właśnie przez tego koronawirusa i to jest właśnie spowodowane tym, że sama infekcja tym wirusem, i tutaj nie mówimy o infekcji objawowej czy pozaobjawowej, po prostu o każdej infekcji tym wirusem, nawet jeśli tego wirusa było wystarczająco mało, żeby nie wywołać choroby, bo też musimy rozróżnić, czym jest infekcja, a czym jest choroba, bo każda choroba jest poprzedzona infekcją, ale nie każda infekcja przechodzi w chorobę. Gdyby tak było, to byśmy się od chorób nie odgonili tak naprawdę. I te infekcje, które my mieliśmy, w których dostał się ten wirus do naszego organizmu, spowodowały niestety nadszarpnięcie naszej odporności. I tutaj dlatego ta grypa tak mocno uderzyła w tym roku. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, jak widziałem.
I RSV i inne wirusy.
Dokładnie.
Jak u pana w przychodni wygląda dzisiaj sytuacja?
Chwilowo mamy mały przestój. Tak? Ludzie są troszkę zdrowsi. Związane to jest prawdopodobnie też z feriami, które w tej chwili są. Troszkę ci ludzie bardziej dbają o siebie. Część dzieciaków przede wszystkim wyjechała gdzieś na różnego rodzaju ferie, wakacje. I nie mamy ich tutaj pod naszą opieką w tej chwili. Gdzieś są w Polsce, w górach. Prawdopodobnie jak się ferie skończą, troszkę się to zmieni. Wrócimy tutaj do takiego naszego wcześniejszego stanu, gdzie tych infekcji znowu będzie więcej.
A zdarzają się jeszcze przypadki zakażenia koronawirusem?
Koronawirusem, grypą, RSV, to nie jest to, że tak, że my sobie z tym już poradziliśmy. Niestety infekcje w dalszym ciągu są, w dalszym ciągu nam przeszkadzają. Nie ma już ich może aż tak dużo, tak? A w każdym razie nie wywołują aż tylu objawów chorobowych. Co prawda teraz jest ciężko to rozpoznać ze względu na to, że troszkę mniej testów do tej pory robiliśmy. Teraz w momencie, kiedy
są testy combo,
staramy się stosować. Niestety jeszcze nie do wszystkich poradni dojechały te testy ze względu na to, że nie było jako takiego zabezpieczenia. Natomiast one są w większości poradni już dostępne albo są przynajmniej w drodze. To są bardzo dobre testy, które nam pozwalają na rozpoznanie, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. Natomiast koronawirus, tak jak wcześniej
koronawirus,
mówiłem,
koronawirus, grypa
A i B i również wirus RSV, który najbardziej...
I dlaczego one są ważne, te testy? Po co wam ta wiedza, żeby poznać te wirusy?
Troszkę zmienia to nasze postępowanie przede wszystkim. Inaczej leczymy grypę, na którą mamy leki przeciwwirusowe, które są skuteczne przeciwko tej grypie. Tak? Tutaj mówię o oseltamivirze, który hamuje namnażanie tej właśnie grypy i typu A, i typu B. I to jest lek skuteczny, tak? Co do koronawirusa, niestety nie mamy ogólnie dostępnego leku, który hamuje namnażanie wirusa w naszym organizmie. To jest problem, z którym się borykamy i leczymy głównie koronawirusa objawowo. Natomiast przy RSV ma to szczególne znaczenie u małych naszych pacjentów, ze względu na to, że on powoduje obrzęk oskrzeli, obrzęk dróg oddechowych.
RSV właśnie szczególnie dla najmłodszych, tak, dla najmłodszych jest szkodliwy.
Ze względu na to, że te drogi oddechowe są bardzo wąziutkie. I jeśli mamy tutaj dodatkowy obrzęk w tych drogach oddechowych, wywołany właśnie przez RSV, może dojść do niewydolności po prostu oddechowej i te dzieciaczki bardzo ciężko taką chorobę przechodzą. I to też bardzo ciężko się leczy ze względu właśnie na ten obrzęk, który powoduje, że leki, które my chcemy podać, szczególnie wziewne, bo one tutaj najlepiej działają, najlepiej są, największą skuteczność przynoszą, ciężko dostają się do miejsc, w których powinny zacząć działać.
Z jakimi powikłaniami po infekcjach dróg oddechowych zgłaszają się pacjenci?
Głównie w POZ-cie przynajmniej jest to kaszel. Kaszel wszelkiego rodzaju, suchy, mokry, tak zwany kaszel poinfekcyjny. Niestety jest to bardzo ciężkie zjawisko do leczenia, ze względu na to, że wszelkie leczenie, które my stosujemy, tak naprawdę polega tylko na łagodzeniu. Oczywiście musimy zrobić pełną diagnostykę, czy to jest na pewno kaszel poinfekcyjny. Zwykle podajemy...
A nie kaszel palacza?
A nie kaszel palacza, czy kaszel związany z inną chorobą, która w tej chwili się rozwija. Dlatego powinniśmy pacjenta zbadać. Dlatego powinniśmy czasami zrobić zdjęcie klatki piersiowej. Ze względu na to, że zdjęcie klatki piersiowej nie jest każdemu potrzebne, ale też i to nie jest zbadanie obojętne. Każde zdjęcie, każde promieniowanie, które dostarczamy do naszego organizmu, ponad to, co dostajemy i tak już ze środowiska, zwiększa dla nas ryzyko innych chorób. Tutaj mówię głównie o chorobach nowotworowych, więc prześwietlanie się dla sztuki, powiedzmy tak, jest niebezpieczne przede wszystkim dla nas.
Dobrze, wspomniał pan, że ten kaszel jest bardzo trudny do zwalczenia.
Jest trudny do zwalczenia ze względu na to, że leki stosowane przeciwkaszlowe, zwykle to jest kaszel suchy, więc stosujemy jakieś przede wszystkim syropy łagodzące. Stosujemy również leki przeciwkaszlowe, hamujące kaszel. Broń Boże, nic wykrztuśnego ze względu na mechanizm działania leków wykrztuśnych. Tak, one tutaj nasilą ten kaszel. On będzie mokry, ale to wcale nie znaczy, że on jest lepszy. Natomiast przede wszystkim stosujemy sterydoterapię wziewną przede wszystkim. Tak? I ona nie przynosi zwykle oczekiwanego skutku. Owszem, leczenie zmniejsza nasilenie tego kaszlu, zmniejsza objawy, które nas męczą, w sensie pacjentów, tak? Natomiast nie powoduje to skrócenia okresu chorobowego.
I jak długo można kaszleć?
Różnie, szczerze mówiąc, zależy od tego, po jakiej to infekcji został ten kaszel, tak? Grypa zwykle od 2 do 6 tygodni, czasami do 14 tygodni nawet.
Nawet.
Natomiast po niektórych innych wirusach nawet do pół roku taki kaszel może z nami zostać. Natomiast co do pozostałych powikłań, one już się zdarzają na szczęście rzadziej, szczególnie pogrypowe. Tutaj mówimy o zapaleniu wsierdzia czy niewydolności serca. Również niewydolności nerek, wątroby, ale to już jest bardziej związane z innymi powikłaniami niż tylko samymi wirusami. Tak? Natomiast tych powikłań jest w tej chwili mniej ze względu na to, że dzięki testom, czy też dzięki naszej takiej czujności, że to wygląda nam na grypę, nawet jeśli testu nie mamy, czy pacjent przychodzi do nas z testem wykonanym, który kupił sobie w aptece, bo takie też można, jest to bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie tak jak mówię, że nie do każdej
od
poradni
kilkunastu
jeszcze,
do 30 zł tak, zapłacimy.
Szczególnie, że tak jak mówię, nie do każdej poradni już dojechały te testy combo. Wiemy wtedy, że jest to grypa, powiedzmy na przykład, tak? I możemy szybko wdrożyć leczenie, co zdecydowanie zmniejsza ryzyko powikłań. Tak? Ze względu na to, że te leki przeciwwirusowe w grypie i nie tylko w grypie powinniśmy włączyć mniej więcej do drugiej doby od rozpoczęcia objawów. Później one niestety mają słabszą skuteczność.
Co jeszcze teraz możemy zrobić, by zapobiec zakażeniu grypą czy innym wirusem?
Poza tym, co już wspomniałem, w sensie o dbanie o higienę, tak, o takie podstawowe, nazwijmy to, instynkty samozachowawcze, tak? Poza tym warto się mimo wszystko jeszcze zaszczepić. Jeśli nie byliśmy szczepieni na grypę, warto nawet teraz, już pod koniec, chociaż może bardziej powiedzieć, że to jest połowa tego sezonu grypowego. Warto tutaj się zaszczepić. Problem mamy natomiast z dziećmi, które są malutkie, ze względu na to, że u tych dzieci po 6 miesiącu życia, owszem, je możemy zaszczepić, natomiast one wymagają przy pierwszym szczepieniu 2 dawek, w odstępie przynajmniej 4 tygodni, co powoduje, że niekoniecznie w tej chwili te szczepienie będzie w 100% skuteczne, bo mamy ten okres, zanim dostaniemy pełną odporność, zanim ta pełna odporność, że tak powiem, wskoczy, to jest około
to jest
okres 6 tygodni.
Tak? W międzyczasie można jeszcze
złapać zakażenie i tutaj przesunie się okres tam tego drugiego szczepienia. Natomiast warto mimo wszystko się zaszczepić.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Jaka powinna być praktyka, jeśli chodzi o umawianie się na wizytę u lekarza rodzinnego, bo są niestety miejsca w Podlaskim, gdzie z powodu braku lekarzy kaszlący i gorączkujący pacjent na badanie czeka nawet kilka dni.
Podstawą jest to, żebyśmy przy samej gorączce, przy takich objawach grypopodobnych, przeziębieniu podobnych, tak, pierwsze przynajmniej 24 godziny postarali się poradzić sobie w domu. Takimi domowymi sposobami, zbijaniem gorączki, lekami zwykłymi przeciwgorączkowymi, czy to będzie ibuprofen, czy to będzie paracetamol, czy pyralgin, zależy od tego, co tak naprawdę na nas działa. Lekami przeciwkaszlowymi, jeśli jest kaszel jakiś, wzmacniającymi odporność, czy chociażby odkażającymi, których jest bardzo dużo w tej chwili, czy to w sprayu, czy w tabletkach do ssania, które ograniczają rozwój chorób bakteryjnych przede wszystkim, bo najbardziej tego, co się boimy przy wirusie, to jest nadkażenie bakteryjne. Tudzież grzybicze, ale one się dużo rzadziej zdarzają na szczęście. Natomiast przede wszystkim to jest podstawa, żebyśmy postarali się poradzić troszkę sami w domu. Tutaj broń Boże nie mówię o malutkich dzieciach, tak? Jeśli małe dziecko gorączkuje wysoko, 39 w górę, tak? Leki przeciwgorączkowe nie działają, to nie czekamy tam do następnego dnia czy 2-3 dni, tylko od razu najlepiej przyjechać do lekarza, zostać zbadanym.
Kolejnym... No właśnie, przyjechać do lekarza. Czyli jak? Osobiście zarejestrować się w przychodni, czy telefonicznie, czy tylko danego dnia, czy możemy wizytę umówić na drugi dzień, czy są jakieś przepisy to regulujące?
Przepisów jako takich szczegółowych tutaj nie ma. To wszystko zależy od poradni, do której jesteśmy zapisani. Część poradni ma rejestrację na 3 sposoby. Osobistą, elektroniczną, internetową, czy też nawet mailową. Tak? To już zależy tutaj od poradni, natomiast nie ma znaczenia, czy my się zarejestrujemy osobiście, czy my się zarejestrujemy telefonicznie. Tutaj już my bardziej znamy swoją poradnię, tak naprawdę wiemy lepiej, jak się tam dostać. Tak? Natomiast podstawową zasadą tego, żebyśmy my tutaj, powiem tak, nie strzelili w kolano sobie i naszym kolegom, koleżankom, sąsiadom, czy innym pacjentom, którzy przychodzą do tej poradni, jeśli nie zgłaszamy się z chorobą, tak? Czy powiedzmy na omówienie wyników, czy w jakiś inny sposób w sprawach czy administracyjnych, bo tutaj mówimy czy o skierowanie do sanatorium, czy skierowanie na badanie kontrolne. Jeśli wiemy, że nie zdążymy przyjechać na tą wizytę już wcześniej, tak? Że nie zdążymy się zjawić,
po prostu ją odwołajmy, nie blokujmy kolejki, żeby ktoś inny mógł skorzystać.
Ze względu na to, że my czasu nie mamy nieograniczonego. Pracujemy po 10 godzin dziennie, jest nas niewystarczająca ilość niestety. Okres, który mamy na pacjenta, ten 10-15 minut to jest absolutne moim zdaniem minimum, w którym powinniśmy się wyrobić ze zbadaniem, z wywiadem pacjenta, tak? Jak również z opisaniem niestety tony dokumentacji, która nas tutaj czeka, czy wystawieniem recept. I tutaj, jeśli nie mamy tej chwili takiej oddechu, tak? Nie wciśniemy kolejnego pacjenta, ze względu po prostu na to, że nie wyrobimy się czasowo. My jesteśmy ograniczeni, tak jak mówię, od 8 do 18. Są oczywiście, jest zabezpieczenie medyczne po tych godzinach, w sensie tak jak u lekarza rodzinnego, tutaj mówimy
o tym. To zaraz o tym powiemy.
Tak. Natomiast przede wszystkim zarejestrować się, jeśli nie jesteśmy czegokolwiek pewni, nie radzimy sobie w domu, czy telefonicznie, czy osobiście. Ja proponowałbym mimo wszystko jednak telefonicznie. Ze względu
a w jakich
na to,
sytuacjach możemy korzystać z teleporady?
Z cele porady przede wszystkim, przynajmniej u nas w poradni, korzystamy wtedy, kiedy kontaktujemy się w sprawie omówienia wyników, które były zlecone na jednej z wcześniejszych wizyt. Tak?
A nie pierwsza wizyta, kiedy należy badać
wizyta, pierwsza wizyta w poradni w ogóle, najlepiej, żeby była, odbyła się osobiście. Czy tutaj będzie już wymagane pełne badanie, czy wystarczy wywiad, to już są dwie różne rzeczy, tak? To zależy od pacjenta, od jego potrzeb, od tym, czy, od tego, czy zgłasza się z chorobą, czy po prostu, tak jak czasami się u nas w poradni zdarza, przychodzę poznać się z lekarzem na pierwszą wizytę, porozmawiać chwilkę, powiedzieć, jakie mam choroby, jakie leki przyjmuję, tak? Jakie uczulenie mam. To jest podstawa, tak? Natomiast wszystkie choroby infekcyjne, czy to ból uszu, bóle gardła, w większości wymagają zbadania osobistego. Oczywiście dużo jesteśmy w stanie zrobić przez telefon. Dodatkowo, jeśli mamy zmiany skórne, większość tych zmian skórnych to są bardzo charakterystyczne. Tutaj mówię ospa, różyczka.
I można na teleporadę?
Można
zrobić zdjęcie, wysłać.
Można zrobić zdjęcie, wysłać.
To są
szczególnie
tak specyficzne
jeśli,
objawy, tak, że od razu
szczególnie
widać,
jeśli
co to
poradnia ma własnego maila, tak? Tutaj wysyłam na maila, to wszystko jest oczywiście pod odpowiednią kontrolą, żeby to gdzieś nie wyciekło, tak? I na podstawie tych zdjęć w zupełności da się to określić. Jeśli nie ma lekarz pewności, zaprosi na wizytę osobistą. Tak jak u nas w poradni wszystkie osoby infekcyjne, tutaj mówię o infekcjach górnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych, zapaleń uszu, ogólnie bólów uszu, bo bóle uszu nie wiążą się tylko i wyłącznie z tym, że mamy jakąś infekcję w uchu, ale również czy z czopem woszczynowym, czy z innymi sprawami, musimy do tego ucha po prostu zajrzeć, żeby mieć pewność, co tam się dzieje.
Gabinety POZ-ów czynne są tylko w dni powszednie. Niektóre osoby, które rzadko chodzą do lekarza, mogą wciąż nie wiedzieć, gdzie po 18 dostaną pomoc. Przypomnijmy, gdzie, jeśli to są sytuacje niezagrażające życiu, po 18 i w święta, i w weekendy uzyskamy pomoc lekarza rodzinnego.
Teraz tak, tutaj musimy przede wszystkim powiedzieć o tym, co powinniśmy zgłaszać, właśnie co nie wymaga konsultacji lekarskiej przed tymi, powiedzmy, 12 godzinami. Mówimy tutaj o infekcjach górnych dróg oddechowych, bólach uszu, czy innych takich sprawach ostrych, które się dzieją. Nie idźmy do tej nocnej pomocy, o której wcześniej już wspomniałem. Nie idźmy z bólem stawów, który trwa, powiedzmy, od 2 miesięcy, bo to nie jest miejsce na takie wizyty. Natomiast właśnie z takimi sprawami ostrymi, tutaj właśnie infekcje górnych dróg oddechowych, jakieś gorączki niejasne, czy cokolwiek, co jest nagłe, ale nie sprawia wrażenia zagrożenia życia, możemy zgłosić się w Białymstoku przede wszystkim w 3 miejscach. Po godzinie 18, w święta, w weekendy, zgłaszamy się do szpitala miejskiego, PCK na Sienkiewicza, do szpitala wojewódzkiego na Skłodowskiej ulicy, czy też do szpitala DSK. Ale nie idziemy na izbę przyjęć, nie idziemy na SOR. Są do tego wyznaczone gabinety nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, które w szpitalu wojewódzkim znajdują się po
przeciwnej
stronie.
Na zapleczu budynku administracyjnego.
Tak, po przeciwnej stronie niż krwiodawstwo, to najprościej zawsze tak wyjaśnić. W szpitalu miejskim znajduje się to tam, gdzie znajduje się poradnia POZ ich, czyli od szczytu budynku od razu jak wchodzimy.
Od razu przy parkingu.
Przy parkingu, natomiast wejście do nocnej pomocy przy DSK jest gdzieś obok SOR-u. Ja tutaj akurat się nie orientuję, więc nie
Ale tam
nie
są
będę,
wszystko tabliczki,
tam jest ładnie wszystko
strzałki,
oznaczone.
Bez problemu nie, można
nie udajmy, się ze, nie udajmy się ze wszystkim na SOR, bo SOR nie jest od tego, żeby leczyć przeziębienie.
Gdzie możemy się zwrócić po pomoc, jeśli jesteśmy poza miejscem zamieszkania, czy możemy odwiedzić każdy z POZ-ów?
Tutaj co do POZ-ów może być ciężko. Możemy do każdego POZ-u oczywiście podejść, tak? Jeśli będzie chwila, żeby przyjąć takiego pacjenta z zewnątrz, jak najbardziej lekarz prawdopodobnie przyjmie. Natomiast w razie czego zawsze w internecie przede wszystkim możemy sprawdzić, gdzie jest ta nocna pomoc lekarska. I tam możemy się udać bez względu na to, gdzie mieszkamy, bez względu
Ale
na to, czy
jesteśmy. Ale potrzebujemy pomocy w dzień, przed tą 18.
Jeśli przed
18,
to,
to
wtedy do POZ-u, do każdego, dowolnego. Natomiast, tak jak mówię, tutaj może być problem ze względu na ilość lekarzy ilość pacjentów w danym dniu. Niekoniecznie w każdym POZ-cie nas będą w stanie przyjąć.
A czy są jakieś limity na korzystanie z pomocy lekarza rodzinnego poza miejscem swojego zamieszkania?
Limitów żadnych nie ma.
A czy możemy przenieść się do innego POZ-u, nie podając powodów?
Nie ma problemu. Nie ma w momencie składania deklaracji, nie musimy podawać żadnego powodu, dlaczego się przenosimy. Takich przenosin możemy kilka razy w roku dokonać.
Nie jest to limitowane?
Jest limitowane. Dwie pierwsze zmiany są za darmo, natomiast trzecia i każda kolejna jest płatna.
A czy przeniesienie się do innego lekarza rodzinnego jest kłopotliwe?
Składamy tylko i wyłącznie deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, jeśli jesteśmy kobietą. Jeśli jesteśmy mężczyzną, tej położnej już wybierać nie musimy ze względów oczywistych, tak? Natomiast składamy tylko i wyłącznie tą deklarację. Jeśli mamy oczywiście jakieś choroby przewlekłe, które wymagają konsultacji specjalistycznych, warto, żebyśmy przynieśli zaświadczenie o tych chorobach albo jakąś inną dokumentację medyczną. Natomiast w momencie złożenia deklaracji możemy nawet być przyjęci tego samego dnia.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Doskonałym sposobem walki z chorobami jest profilaktyka. Pakiet nieodpłatnych badań Profilaktyka 40+ został przedłużony do końca roku. Dlaczego warto z niego skorzystać?
Przede wszystkim dlatego, że on jest dość szybki, dość szeroki. Natomiast musimy tutaj pamiętać o tym, że nie do każdego badania jesteśmy w stanie przyjść tak, że tak powiem, z biegu naczczo. Tak? Musimy być oczywiście przygotowani do tych badań, natomiast te badania 40+ pozwalają nam na to, żebyśmy mieli szeroki pogląd, wykonamy je w miarę szybko, bo jest dość dużo punktów, szczególnie u nas tutaj w Białymstoku dostępnych, w którym te badania możemy wykonać. Tutaj mówię o laboratoriach ze względu na to, że pakiet 40+ jest tylko i wyłącznie pakietem laboratoryjnym i tylko laboratoria mają tutaj umowy odpowiednie podpisane. Natomiast musimy pamiętać, że jeśli w tym pakiecie dojdzie nam badanie na krew utajoną w kale, bo tak czasami możemy dostać, musimy pamiętać, że tydzień przed nie powinniśmy jeść czerwonego mięsa.
Pojawiają się pewne nieprawidłowości w badaniach, zgłaszamy się do lekarza rodzinnego i co dalej?
Zależnie od tego, co w tych badaniach mamy, otrzymamy albo leczenie, albo dalszą diagnostykę. Tak jak mówię, czy to będą problemy z tarczycą, z cukrzycą, w sensie z poziomem cukru może tak, bo tam nie ma badań, które pozwalają nam na określenie, czy jest cukrzyca, czy jej nie ma. Jeśli natomiast mamy jakieś nieprawidłowości, lekarz rodzinny zerknie na te badania, sprawdzi, jak to wygląda i w miarę możliwości, w miarę potrzeb tak naprawdę, sprawdzi, które badanie powinniśmy powtórzyć, które rozszerzyć. Jeśli będzie taka potrzeba, takie skierowanie powinniśmy dostać i w tym momencie pociągniemy dalszą diagnostykę albo otrzymamy leczenie. Tutaj oczywiście zależy od tego, co tam w tych badaniach wyjdzie. Tak?
Nasi słuchacze zwracają uwagę, że często u specjalistów słyszą uwagi, że powinni przyjść do nich z całym pakietem badań zleconych już przez lekarza rodzinnego. Tymczasem dostają skierowanie dopiero u specjalisty. Wydłuża to też ich proces leczenia. Dlaczego tak się dzieje?
W dużej mierze jest to związane z tym, że lekarz rodzinny nie może wszystkich badań zlecić. Jesteśmy ograniczeni tak zwanym pakietem świadczeń gwarantowanych, koszykiem świadczeń. Tam mamy tylko część badań, które może specjalista zlecić. My się oczywiście staramy, żeby te wszystkie badania, przynajmniej na pierwszą wizytę, tak? Bo na pierwszą wizytę to jest obowiązek POZ-u, żeby wysłać pacjenta z tymi badaniami.
Ale specjalista zwraca uwagę, że to badanie akurat powinien zrobić lekarz rodzinny. Lekarz rodzinny nie robi, bo zdarzają się też takie sytuacje, tak, że w ciągu roku już kilka razy nam wystawił skierowanie na to konkretne,
badanie.
To też są jakieś limity?
Może nie tyle są limity, co ze względu na to, że jeśli mamy kilka razy te badanie w roku wykonane,
to można dojść można do przekonania,
dojść
że,
do
już,
przekonania,
nie jest
że już to badanie jest niezasadne i ostatnie badanie wtedy powinniśmy wziąć do tego lekarza specjalisty. Ostatnie, które było wykonane.
Warto nie na tego, świeżo, tylko na przykład sprzed miesiąca.
Sprzed miesiąca. Nie wszystkie badania muszą być wykonane, że tak powiem, dzień czy dwa przed wizytą u specjalisty. Owszem, tak jak mówię, my jesteśmy ograniczeni, nie wszystkie badania mamy w tej chwili dostępne. Owszem, poszerzona jest ta nasza możliwość w tej chwili o budżet tak zwany powierzony. Natomiast nie wszystkie dalej te badania możemy zrobić.
A czy lekarz rodziny wystawi skierowanie na gastroskopię, kolonoskopię, tomografię komputerową płuc?
Gastroskopię, kolonoskopię jak najbardziej. Tomografia komputerowa jest troszkę obostrzona obostrzeniami różnymi. Musimy mieć, jako lekarze rodzinni, w pierwszej kolejności musimy mieć wykonane zdjęcie klatki piersiowej i w tym zdjęciu klatki piersiowej muszą być jakieś nieprawidłowości, które wymagają dalszej diagnostyki tomografią komputerową.
Profilaktyka to także szczepienia. Od czego i dlaczego szczepimy dzieci?
Dzieci szczepimy przede wszystkim nie po to, żeby nie zachorowały, ale żeby ograniczyć powikłania pochorobowe. Tutaj mówię przede wszystkim o odrze, które ma bardzo dalekie powikłania. Ona teraz do nas wraca ze względu na to, że mamy dużą migrację z wschodu, gdzie nie było tych szczepień. I odra niestety najgorszym powikłaniem odry wśród dzieci i tutaj odległym powikłaniem jest tak zwane stwardniejące zapalenie mózgu. To jest choroba nieuleczalna, która powoduje upośledzenie umysłowe. Niestety, zanim my ją rozpoznamy, ze względu na to, że to jest rzadka choroba, to jest raz. Dwa, ma bardzo niespecyficzne pierwsze objawy. I zanim my ją rozpoznamy, zanim ją wyhamujemy, bo jej wyleczyć, tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie, to troszkę czasu mija i niestety te dzieciaczki, które chorowały na to, później są upośledzone umysłowo w jakimś stopniu. Tak? Tutaj nie mówię, że w 100%, zależy wszystko, jak szybko choroba postępowała i jak tak dalej. Natomiast szczepmy się ze względu na to, że mamy coraz więcej chorób, które nam przeszkadzają, mamy coraz więcej chorób, coraz mniejszą odporność populacyjną i te choroby, z którymi zwalczyliśmy, są problematyczne, wracają do nas, leczy się je ciężko. Dużo lepiej jest nam zapobiegać właśnie szczepieniami, niż je leczyć.
O podstawowej opiece zdrowotnej mówił lekarz rodzinny Błażej Milewski z przychodni przy Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy. Dziękuję panu za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.